Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI zaapelował do teologów o całościowe ujmowanie chrześcijańskich prawd wiary.
Zmarł kardynał Peter Seichi Shirayanagi, emerytowany arcybiskup Tokio.
Niemal dwukrotnie wzrosła w tym roku liczba zamordowanych misjonarzy.
30 grudnia witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
O potrzebie całościowego wykładu prawd wiary mówił Ojciec Święty podczas ostatniej w tym roku audiencji ogólnej. Przedmiotem papieskiej katechezy była postać średniowiecznego filozofa i teologa Piotra Lombarda. Żył on na przełomie XI i XII wieku, a zasłynął pierwszą w dziejach syntezą teologii zwaną sentencjami.
Dogłębne studium Pisma Świętego i Ojców Kościoła stanowi treść czterech tomów jego sentencji, które do XVI wieku stanowiły podstawowy podręcznik do nauczania filozofii i teologii. Pierwszy tom zawiera naukę o Trójcy Świętej, drugi o dziele stworzenia, o grzechu i łasce. Trzeci traktuje o tajemnicy wcielenia i odkupienia oraz o cnotach, a czwarty jest poświęcony sakramentom i życiu wiecznemu. Piotr Lombard pokazał w swoim dziele, że prawdy wiary wyjaśniają się nawzajem, a ich całościowe ujęcie pozwala odkryć harmonię Bożego planu zbawienia i centralny charakter tajemnicy Chrystusa.
Ojciec Święty zachęcał, aby również dzisiaj teologia była wykładana w sposób systematyczny i całościowy, bo tylko wtedy można odkryć całe piękno miłości Boga i obudzić w człowieku chęć zawierzenia się tej miłości.
Wzorując się na Piotrze Lombardzie, zachęcam wszystkich teologów i kapłanów do uwzględnienia zawsze całościowej wizji nauczania chrześcijańskiego, na przekór współczesnym niebezpieczeństwom, jakimi są rozczłonkowanie i zlekceważenie poszczególnych jego prawd. Katechizm Kościoła Katolickiego czy jego kompendium oferują nam właśnie taki kompletny obraz chrześcijańskiego objawienia, który należy przyjąć z wiarą i wdzięcznością. Dlatego chciałbym zachęcić też poszczególnych wiernych i wspólnoty chrześcijańskie do korzystania z tych narzędzi do poznania i zgłębienia treści naszej wiary. Dzięki temu ujrzymy ją jako cudowną symfonię, która opowiada o Bogu i Jego miłości oraz umacnia nasze przylgnięcie do niej i życiową odpowiedź na nią.
Benedykt XVI podkreślił też znaczenie Piotra Lombarda dla teologicznej refleksji nad sakramentami. Jest to istotne dla życia wspólnoty Kościoła i poszczególnych wiernych, którzy właśnie w sakramentach doświadczają przemieniającej obecności Boga. Przybyłym do auli Pawła VI pielgrzymom papież życzył, aby przyjaźń Jezusa towarzyszyła im w nowym roku.
Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Gdy ten rok zbliża się ku końcowi, dziękuję Bogu za wszelkie dobro, jakie z Jego łaski dokonało się w Kościele, w świecie i w życiu każdego i każdej z nas. Jednoczę się z tymi, którzy mijający rok przeniósł cierpienie i smutek. Dla wszystkich wypraszam dary pokoju, radości i szczęścia na każdy następny dzień. Niech Bóg wam błogosławi.
Zmarły kardynał Peter Seichi Shirayanagi już jako kapłan, a później biskup, zabiegał o szerzenie dobrej nowiny w Japonii. Jego zaangażowanie ewangelizacyjne, a także prace na rzecz sprawiedliwości i pokoju oraz pomoc niesioną niestrudzenie uchodźcom przypomniał papież w telegramie kondolencyjnym. Emerytowany arcybiskup stolicy Japonii zmarł w wieku 81 lat.
Przyszły purpurat pochodził z terenu diecezji Tokio. Po studiach na jezuickim Uniwersytecie Sofia i święceniach kapłańskich uzyskał doktorat na Urbanianum w Rzymie. Paweł VI mianował go w 1966 roku biskupem pomocniczym jego rodzimej diecezji. 3 lata później został jej arcybiskupem koadiutorem, a w następnym roku ordynariuszem. Arcybiskupem japońskiej stolicy był przez 30 lat. Działał na rzecz rozbrojenia i pokoju, nieraz przepraszał za wojenne winy Japończyków, zabiegał o jedność kościoła w Chinach. W 1981 roku gościł w Tokio Jana Pawła II, który 13 lat później mianował go kardynałem. Jako emeryt zabiegał o wyniesienie do chwały ołtarzy 188 męczenników japońskich. Współpracował przy tym z jezuickim misjonarzem, księdzem Tadeuszem Obłąkiem, zmarłym na 2 lata przed beatyfikacją, która odbyła się w 2008 roku w Nagasaki. Ostatni tydzień życia kardynał Shirayanagi spędził w jezuickim domu księży emerytów w Tokio.
Co najmniej 37 osób zaangażowanych w katolickie duszpasterstwo zginęło w bieżącym roku. Jest to najwyższa liczba od 10 lat. Listę takich świadków wiary podaje rokrocznie rzymska agencja misyjna Fides. Przed rokiem odnotowano na niej 20 osób, a od 7 lat nie przekraczała ona nigdy 30.
Wśród tegorocznych ofiar jest 30 księży, w tym 20 diecezjalnych, 3 redemptorystów i po jednym z innych wspólnot zakonnych. Ponadto na liście umieszczono 2 kleryków, 2 zakonnice i 3 osoby świeckie. Najwięcej takich zabójstw, bo aż 23, dokonano w Ameryce, i to głównie łacińskiej. Drugie miejsce zajmuje pod tym względem Afryka, gdzie zamordowano 11 osób. Wśród ofiar najliczniejsi, bo aż 6, byli Kolumbijczycy.
www.radiowatykana.org. Wybierz program polski. Czytaj wiadomości.
Poranna modlitwa w parafiach i spotkania w małych, międzynarodowych grupach rozpoczęły drugi dzień Europejskiego Spotkania Młodych w Poznaniu. Po południu i wieczorem młodzi spotykają się na międzynarodowych targach poznańskich, na wspólnej modlitwie, a także na warsztatach tematycznych.
W tym roku podczas porannych spotkań w parafiach młodzi zastanawiają się, czy dobrze jest oczekiwać dużo od Boga i od ludzi, a także czy skoro nie można ani wszystkiego zrobić, ani wszystkiego mieć, z czego powinniśmy zrezygnować i czy trudno jest się tego wyrzec.
Jest grupka międzynarodowa, są Węgrzy, Włosi, Francuzi i Polacy. Nie ma żadnych problemów językowych. Głównym wiodącym językiem jest język angielski.
Rozmawialiśmy o naszych pragnieniach i o tym, z czego powinniśmy rezygnować w życiu, żeby to też nam jakoś służyło i można było się zbliżyć do Boga.
W wielu parafiach zaplanowano także spotkania z osobami, które mogą być znakami nadziei we współczesnym świecie. Są to najczęściej osoby zaangażowane w pomoc drugiemu człowiekowi, pracujące z ubogimi, chorymi czy umierającymi. Wielu młodych udało się także na wspólną modlitwę do poznańskich szpitali. Po południu wszyscy zgromadzili się na międzynarodowych targach poznańskich. O 13.15 odbyła się tam wspólna modlitwa, a po niej rozpoczęły się warsztaty tematyczne. Młodzi odwiedzili m.in. poznańską wspólnotę Barka, zapoznali się z twórczością Jacka Malczewskiego, a także rozmawiali o tematach związanych z wiarą, polityką i kulturą. Z Poznania dla Radia Watykańskiego Maciej Gładysz, Radio Emaus.
W Europejskim Spotkaniu Młodych w Poznaniu uczestniczy również kilkusetosobowa grupa ze Słowacji. Udział słowackiej młodzieży poprzedziły jesienne spotkania na miejscu, prowadzone przez jednego z braci z Teze, który odwiedzał wówczas także Czechy i Węgry.
Pytany wtedy o doświadczenie, z którym wyjeżdża po 10 dniach spotkań z młodzieżą w różnych miastach Słowacji, powiedział krótko: w modlitwie możemy przeskoczyć mury. Kontakt między Teze a Słowacją istnieje już od początku lat 60. ubiegłego stulecia, kiedy to bracia i młodzi ludzie z nimi związani, wysyłani z Francji, chcieli być blisko tych, którzy byli więźniami w granicach własnego kraju. To w tamtych czasach, w warunkach najwyższej konspiracji, powstawały pierwsze tutaj grupy modlitewne, inspirowane z Teze, niektóre z nich przetrwały do dziś. Teraz na Słowacji istnieje kilka ośrodków, które regularnie gromadzą chętnych na modlitwę ze śpiewami i rozważaniami z Teze, a setki młodych ludzi wędruje w każde wakacje na spotkanie z ekumeniczną wspólnotą braci do Teze. Dla Radia Watykańskiego ze Słowacji ksiądz Stanisław Ługowski.
Muzułmanie porwali w Mosulu chrześcijańską studentkę. Do zdarzenia doszło na terenie miejscowego uniwersytetu. Wywołało to panikę wśród chrześcijańskich studentek. W przeszłości wielokrotnie były one atakowane za to, że się malują i nie noszą chust. Niejednokrotnie za karę muzułmanie polewali je kwasem. Rodzice Sary Edmond Juhany otrzymali telefon od porywaczy, którzy przedstawili się jako ugrupowanie islamskie. Miejscowe źródła donoszą o nowej fali antychrześcijańskiej przemocy mającej zmusić wyznawców Chrystusa do dalszej emigracji. Tylko w ciągu 2 ostatnich miesięcy w Mosulu zamordowano 5 chrześcijan, kilku uprowadzono, zaatakowano 4 kościoły i klasztor dominikanek. Zniszczono także wiele należących do chrześcijan domów. Agencja Asia News pisze wprost o religijno-etnicznej czystce.
15 tysięcy policjantów i żołnierzy chroniło w czasie Bożego Narodzenia kościoły i chrześcijańskie miejsca kultu w Bangladeszu. Chodziło o to, by zapobiec ewentualnym atakom ze strony islamskich ekstremistów. Chrześcijanie czują się zagrożeni. Trudno spokojnie się modlić, gdy za plecami stoją oddziały policji świadczące o realnym zagrożeniu, mówi arcybiskup stołecznej Daki Paulinus Costa. Tym niemniej zachęca wiernych do modlitwy o pokój i za wyznawców islamu. Zapewnia też, że chrześcijanom zależy na pokojowym współistnieniu.
Niestety strona muzułmańska nie podziela takiego myślenia. Wszelkimi sposobami stara się zastraszyć chrześcijan i odebrać należące do nich domy i pola, a policja nie reaguje na działania wymierzone w chrześcijańską mniejszość. Wyznawcy islamu stanowią 85% mieszkańców Bangladeszu, posiadają prawie 65 tysięcy szkół koranicznych i około 100 islamskich ugrupowań. Wszystko to sprawia, że chrześcijanie padają łatwą ofiarą ekstremistów. Jednak chociaż prześladowani nie rezygnują z pełnienia dzieł miłosierdzia. Ostatnio przekazali 50 tysięcy euro na pomoc najuboższym mieszkańcom Bangladeszu, wśród których są też muzułmanie.
Tajlandzka organizacja pomocy uchodźcom KOER zapowiedziała kontynuację pomocy dla deportowanych z Laosu Hmongów. Rząd w Bangkoku zakończył wczoraj przymusowe przesiedlenie ponad 4-tysięcznej grupy uchodźców z tego plemienia. Nie mogliśmy powstrzymać przymusowej repatriacji, powiedział dyrektor KOER, biskup Joseph Visitnondachai. Takie prawo ma jedynie rząd Tajlandii. Teraz staramy się o pozwolenie na wjazd do Laosu i na dalszą pracę z deportowanymi przez jakiś czas. Upewnimy się, czy mogą tam bezpiecznie żyć i są traktowani po ludzku. Katolicka organizacja charytatywna KOER prowadzi w Tajlandii 9 obozów dla uchodźców. Wspólnocie Hmongów dostarczała pomoc humanitarną, wyżywienie i opiekę medyczną aż do ich wyjazdu.
Obserwatorzy międzynarodowi, ONZ i Unia Europejska wyrazili oburzenie działaniami tajskich władz, choć dużo większe emocje budzi teraz los Hmongów w Laosie. Mimo obietnic tamtejszego rządu, obserwatorom ONZ odmówiono dziś wejścia do obozów i sprawdzenia warunków, w jakich przyjęto przesiedleńców. Wśród wydalonych z Tajlandii 158 osób to azylanci polityczni wymagający ochrony ONZ. Wiele krajów świata wystąpiło do władz tajlandzkich i laotańskich z propozycją, że przyjmie grupę uchodźców politycznych. Wczorajsza deportacja Hmongów była już 17. zorganizowaną akcją przesiedleńczą z Tajlandii.
Litewscy katolicy przekazali wspólnocie prawosławnej budynek kościoła, który wcześniej był cerkwią. Uroczystość odbyła się w Wilnie w budynku prawosławnej kurii. Chodzi o kościół świętego Józefata Kuncewicza w Podbrodziu.
Metropolita wileński kardynał Audrys Józef Baczkis wręczył zwierzchnikowi rosyjskiej cerkwi prawosławnej na Litwie, metropolicie wileńskiemu i litewskiemu Chryzostomowi, akt przekazania budynku kościoła katolickiego dla potrzeb archidiecezji prawosławnej. Zaadoptowany w 1927 roku na potrzeby katolików budynek byłej cerkwi prawosławnej obecnie okazał się za mały dla licznej katolickiej parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Rodzin. Warto zauważyć, że najliczniejszą grupę narodową w Podbrodziu stanowią miejscowi Polacy. Na życzenie wiernych i z ich inicjatywy przed kilkoma laty wybudowano i poświęcono nowy kościół, zaś stary budynek decyzją archidiecezji parafia katolicka przekazała dla potrzeb lokalnej społeczności prawosławnej. Dzisiejsza ceremonia symbolicznie zakończyła wszystkie niezbędne formalności związane z przekazaniem budynku. Dla Radia Watykańskiego z Wilna ksiądz Tadeusz Jasiński.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.